Drodzy bracia, w biskupim kapłańskim posługiwaniu, siostry i bracia. Wielki Czwartek to dzień ustanowienia Eucharystii, ale równocześnie sakramentu kapłaństwa. W tym dniu dziękujemy Bogu za dar naszego powołania i pokornie odnawiamy nasze kapłańskie przyrzeczenia i powierzamy Bożemu miłosierdziu naszą posługę. Próbujemy także na nowo pogłębić świadomość tego, czym jest nasze kapłaństwo i jak je realizować, by było ono zgodne z wolą naszego Pana. Rozpoczęte przez apostołów nowotestamentalne kapłaństwo ma strukturę całkowicie chrystologiczną i oznacza włączenie w posłannictwo Jezusa Chrystusa, w Jego zbawczą misję. Zgodnie z tym istotą i podstawą posługi kapłańskiej jest głęboka, osobista więź z Chrystusem. Kapłan musi być człowiekiem, który dogłębnie zna Jezusa, który Go spotkał i który nauczył się Go kochać. Dlatego też kapłan musi być naprawdę duchowym człowiekiem. Bez tego nie znajdzie on wystarczającej siły, aby wiernie pełnić swoją posługę. Ponadto powinien wszystkiego uczyć się od Chrystusa. Także tego, że w życiu kapłańskim nie chodzi o samorealizację i sukces. Nie można w seminarium planować przebiegu swojej kariery kapłańskiej. Nie można na początku kapłaństwa już myśleć o tym, jaki będzie miało kształt w dalszych latach posługi. Nie chodzi w nim bowiem o samorealizację. Nie chodzi w kapłaństwie o sukces. Musi nauczyć się, że nie może stawiać na wygodne życie. Nie może budować wokół siebie wspólnoty czcicieli czy zwolenników, lecz że działa dla Chrystusa. Powiedzmy sobie szczerze, ani Chrystus, ani wierni nie potrzebują kapłanów spierających się wzajemnie o swoje prawa, ani nie potrzebują kapłanów, którzy pasą jedynie samych siebie. Chrystus też takich nie potrzebuje. A Kościół też takich nie potrzebuje. Wierni nie chcą podczas kazania wysłuchiwać półprawd i dziwnych osobistych poglądów kapłana, nie mówiąc już o prywatnych pomysłach na liturgię. Ten, kto przepowiada samego siebie, przecenia się i przypisuje sobie pewną ważność, której po prostu nie ma. Kiedy wierni przychodzą do kościoła, to po to, aby spotkać to, czego nie wymyślił sobie ten czy ów kapłan, lecz to, co zostało przekazane w postaci wiary trwającej przez wieki. Zawsze, gdy kapłan przestaje być sługą, mija się ze swoim zadaniem bycia posłańcem, który wie, że nie on jest najważniejszy, lecz to, co także on sam może jedynie otrzymać. To jest najważniejsze, co sam otrzymuje i co niesie innym jako posłaniec. Tylko przez to, że pozwala stać się nieważnym, otrzymuje prawdziwą ważność, stając się bramą Pana, przez którą wchodzi się do nieba. Wierni potrzebują takich kapłanów, którzy jednoczą ich z Bogiem i między sobą. Niektórzy dzielą. Potrzebuje takich, którzy jednoczą z Bogiem i między sobą. W modlitwie arcykapłańskiej Jezusa wypowiedzianej podczas ostatniej wieczerzy bardzo mocno wyakcentowana została potrzeba jedności w Kościele. Jest to jedność oparta na wzorze jedności Trójcy Przenajświętszej. Jezus prosił, abyśmy stanowili jedno, jak Syn stanowi jedno ze swoim Ojcem w Duchu Świętym. Różne są powody niszczenia Kościoła. Niestety czasami jedność wspólnoty Kościoła rozbijają sami kapłani. Warto w tym momencie przytoczyć świadectwo świeckiej osoby, która mówi, czego od 2000 lat ludzie oczekują od kapłanów. To zacytuję te słowa świeckiej osoby, która mówi tak, że my wierni oczekujemy, aby kapłani byli wierni i wierzący, żeby byli wierni Chrystusowi, ale i Kościołowi. Bardzo mnie boli, gdy kapłani wypowiadają się przeciwko swoim biskupom lub przeciwko oficjalnemu nauczaniu Kościoła, siejąc ferment i niezgodę. A Jezus mówił, aby wszyscy stanowili jedno. I dalej ta osoba, by ta wypowiedź została opublikowana w książce. Bardzo mnie boli, gdy jeden kapłan mówi przeciw drugiemu. Gdy kapłan w internecie wypowiada się przeciwko nauczaniu Kościoła i nie jest za to karany, gdyż w ten sposób robi wodę z mózgu, dosłownie tak cytuję, tak napisała, robi wodę z mózgu wiernym, przez to wprowadza zamęt w Kościele. Było to widać w czasie pandemii, gdy episkopat wypowiadał się na temat form przystępowania do komunii, a niektórzy kapłani mieli swoje pomysły. Rozumiem, że mogli zgłaszać biskupom. Nie zgadzam się z tym. Popracujcie nad tym, drodzy ojcowie biskupi. Ale nie uderzać publicznie w autorytet Kościoła. I tak obecnie mamy kryzys autorytetów. Więc jeśli sami będziemy podważać autorytet Kościoła, to on oczywiście przetrwa, ale zostanie zdziesiątkowany. Jest takie stare powiedzenie, zły ptak, co własne gniazdo kala. Trzeba wyjaśniać sprawy między sobą, jeśli jest spór. I dalej pisze, jeżdżąc po wielu miejscach, spotykam się z prywatną pobożnością księży, którą wcisnęli oni ludziom, a która jest niezgodna z nauczaniem Kościoła. Nawet jeśli jest większa, to jest większa nie na chwałę Bożą, ale na pychę danego człowieka. Bardzo błagałabym kapłanów, by nie uderzali w jedność Kościoła, bo wtedy sprowadzają owce na manowce i owce zagryzają się między sobą. To jest droga do rozłamów i nigdy nic dobrego z tego nie wyniknęło. Takie uwagi, przestrogi, refleksje osoby, która stoi z boku i która mówi, czego wierni od nas oczekują, jakiego chcą mieć kapłana. Myślę, że to bardzo mądre słowo. Kochani bracia, troszczmy się o jedność Kościoła. Ale pamiętajmy także, że ten, kto działa dla Chrystusa, wie, że to Chrystus wciąż na nowo sieje i zbiera plon. Przepracowanie, zmęczenie, frustracja dzisiejszych kapłanów wynikają z uporczywych poszukiwań sukcesów. A nie o to chodzi. Robię wszystko. Nie widzę żadnych efektów. Tak też jest w naszej posłudze kapłańskiej. Ale to nie może być powodem do mojej frustracji, do załamania się. Robię wszystko, żeby katecheza była interesująca dla uczniów. Cały chcę być dla nich. A jeszcze nie rozpocząłem zajęć, oni się wypisują z katechezy. Czy to nie frustruje? Czy to nie boli? Bardzo pouczające dla nas może być ewangeliczny zapis bezowocnych nocnych połowów na wodach jeziora Genezaret, po których następuje cudowny poranek, kiedy to rwą się sieci, albo nie można ich wyciągnąć z wód jeziora, a łodzie prawie się zanurzają od mnóstwa wielkich ryb. Te noce, noce bezowocne, daremne, są w jakiejś mierze konieczne, bo po nich następuje cud wielkich połowów. Nie ze względu na nasze trudy, wysiłki, przemyślne metody, ale ze względu na działanie Chrystusa. Można powiedzieć, że cała ta nasza nocna praca, pozornie daremna, jest jakoś związana ściśle z Jego cudami. Jakoś musi je poprzedzać. Żeby ten cud był widoczny, musi być ta nasza niemoc. A wtedy Chrystus okazuje swoją moc. Dlatego tak ważne jest, bracia, byśmy cierpliwie, wytrwale, mężnie, z pokorą łowili. Noc w noc, dzień za dniem. Byśmy nie zwątpili, by nie ustała nasza gorliwość i nasz duszpasterski trud. Drodzy bracia, istotą posługi kapłańskiej jest uczynienie ze swego życia daru dla Boga i bliźnich. W stopniu o wiele wyższym aniżeli wierni, do których zostaje posłany. Owszem, wszyscy, jak to przypomina święty Paweł w liście do Rzymian, mamy naśladować Jezusa i dać swoje ciało na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną. Wszyscy do tego jesteśmy zobowiązani. Ale kapłani mają to uczynić w stopniu o wiele wyższym. Może to nieco przeraża, bo ofiarę pojmujemy często bardzo opacznie. Pojęcie ofiary kojarzy się nam z jakimś nieskończenie wielkim cierpieniem. Jak się ofiaruje, to strasznie cierpię przy tym. Tymczasem ofiara to nie takie lub inne cierpienie, nie taki lub inny czyn, lecz po prostu wyjście z ciasnych granic naszego egoizmu. To jest ofiara, to jest dawanie siebie. Wyjść z tych ciasnych granic egoizmu, z naszej samowystarczalności. I poddanie siebie prawu Jezusa Chrystusa, który jako człowiek dla innych ludzi i jako Syn Boży trwa wiecznej miłości. A ponieważ sami nie jesteśmy do tego zdolni, dlatego ofiara kapłana polega na tym, aby pozwolić wziąć się Chrystusowi za rękę i dać się prowadzić. Bracie, pozwól, że cię Chrystus weźmie za rękę i poprowadzi. Piotrze, Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Właśnie o to więcej chodzi. Wszyscy mają kochać Boga, ale kapłan ma go kochać bardziej, ma go kochać więcej. Wszyscy mają być darem dla Boga, także być darem dla bliźnich, ale kapłan ma być bardziej, w stopniu wyższym. I z tego będziemy musieli zdać sprawę Bogu. Będziemy musieli zdać sprawę z miłości, miłosierdzia, z tego, co miało być i było darem z siebie. Każdy nasz grzech, wszelkie zło, zaniedbanie zostanie zdarte z naszej duszy, pozostanie tylko dobro, bo takimi możemy tylko spotkać się z Chrystusem w niebie. Ale tu się rodzi pytanie, bardzo ważne pytanie, ile tego dobra zostanie, kiedy zostaniemy odarci, kiedy, tak jak czytamy to w Piśmie Świętym, się nadzy rodzimy i nadzy wrócimy tam do Boga. Wszystko zostanie z nas kompletnie zdarte. Co wtedy zostanie? Ile tego dobra zostanie? Z naszych zabiegów, o godności, tytuły, zaszczyty, powiedzmy sobie szczerze, nic nie zostanie. Nic nie zostanie z pieniędzy, które chętnie gromadzimy. Nic nie zostanie. Nic nie zostanie nawet śladu nie pozostanie po tych godzinach spędzonych na plotkach, bezzasadnej krytyce, niesprawiedliwych sądach, może i oszczerstwach. Śladu potem nie pozostanie. I na nic urządzanie sobie wygodnego życia kosztem pracy duszpasterskiej. Z tego też nic nie pozostanie. Z tych wielu naszych zachowań, postaw, wypowiedzi, słów po prostu nic nie zostanie. Z czym zatem staniemy przed Bogiem? Pewnie się okaże, że to, co w naszych oczach nie zasługiwało na uwagę, będzie decydujące. Czyli Twoje dobre słowo, Twój uśmiech, czas poświęcony na modlitwę, na medytację, ofiara pieniężna złożona w dobrym celu, pełnione uczynki miłosierdzia, godziny poświęcone duszpasterstwu dzieci, młodzieży, ministrantów, ten czas, który poświęcamy różnym grupom parafialnym, wspólnotom, Twoje dni urlopu, które poświęcasz na prowadzenie rekolekcji, pielgrzymkę. To wszystko stanowi owo więcej i bardziej. To wszystko stanowi owo więcej i bardziej. A zatem, kiedy myślimy o tej rzeczywistości, do której zmierzamy i mamy prowadzić innych, pamiętajmy o tym, co jest prawdziwym skarbem otwierającym nam bramy nieba, a co balastem, który w obliczu Boga przeradza się po prostu w wielkie nic. A teraz wracam się do was, kochani bracia i siostry świeccy. Pamiętajcie w waszych modlitwach o kapłanach, sługach Eucharystii. Pamiętajcie także o tych, którzy w bardzo trudnych warunkach posługują w krajach misyjnych, w krajach ogarniętych wojną. Pamiętajcie o kapłanach, którzy prowadzili was do pierwszej komunii świętej, którzy wysłuchiwali waszych spowiedzi, którzy łączyli was węzłem sakramentalnego małżeństwa. Pamiętajcie o chorych. Pamiętajcie o nich. I proście Boga, aby kapłanów nie brakowało i by byli według zamysłu Chrystusa prawdziwym darem dla wspólnoty wiernych. Byśmy jednak byli darem dla wspólnoty, musimy być wierni Chrystusowi i Kościołowi. Musimy być zjednoczeni przy Ojcu Świętym Franciszku, przy swoim biskupie. Musimy budować jedność. Chrystus do końca nas umiłował. I dlatego Eucharystia, bo do końca nas umiłował, dlatego dał nam siebie. I dlatego kapłaństwo. I dlatego krzyż. Drodzy bracia kapłani, dziękuję wam za waszą codzienną służbę, za waszą miłość do Kościoła. Niech w chwilach samotności czy zniechęcenia towarzyszy wam świadomość, że wasza kapłańska posługa jest bezcenna i nie do zastąpienia. Modlę się za was i sam proszę o modlitwę, byście razem i solidarnie w jednym duchu służyli ludowi Bożemu Kościoła Wrocławskiego. Amen.